Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska.
I Piotr Bernatowicz.
Witamy w Arsenale Kultury. Elektryczne gitary pytały przed chwilą, co tutaj robisz. Nie odnosi się to bynajmniej do nas, ani też do naszych gośćmi, którzy dzisiaj są dyrektor Instytutu Zachodniego, dr Justyna Schulz.
Dobry wieczór Państwu.
I Piotr Tomczyk, dziennikarz naszego dziennika.
Dobry wieczór.
Przejdźmy do meritum. Teraz będą cytaty blogerów. Towarzystwo Wzajemnej Adoracji, rodem z PRL-u, gwiazdy Jaruzelskiego. Brakuje tylko Urbana, Jandy, Olbrychskiego. Gdyby żył Wajda, to człowiek z tramwaju z dużą tun w roli głównej dostałby Oscara. Następny cytat. Ktoś, kto pluje na Polskę w niemieckiej telewizji, to naprawdę najgorszy sort skundlonych szmat. Ta swołocz powinna być pozbawiona obywatelstwa polskiego. Ci ktosie, o których mówią blogerzy, to Lupa, Klata, Betlejewski, Pieronek i Rotenberg. Polscy artyści i duchowni wśród nich, którzy szkalują Polskę w niemieckiej telewizji. A konkretnie w wyemitowanym 20 stycznia 2018 roku w filmie Rewolucja kulturowa po polsku. Film z założenia ma opisywać przemiany polityczno-kulturowe w Polsce. W praktyce jednak występują w nich polscy artyści i pisarze, którzy porównują nasz kraj do państw funkcjonujących pod jarzmem komunizmu i faszyzmu. I moje pierwsze pytanie do pani dyrektor. Jaki jest wizerunek Polski w Niemczech?
Ja bym powiedziała, że trudno jest mówić o jednym wizerunku Polski w Niemczech, że należy rozróżnić właśnie, czy jest to wizerunek rozprzestrzeniany w mediach publicznych obecnie, czy jest to wizerunek, który kształtowany jest poprzez elity polityczne, czy jest to również obraz Polski wśród takich zwykłych obywateli, którzy często nie odnajdują swojej wizji świata, swoich wartości obecnie w niemieckich mediach publicznych. I tam również toczy się bardzo ostra debata na ten temat, że te media są zdominowane przez jedną wizję świata.
Jaka to jest wizja?
No właśnie teraz nawet przedstawiciel partii CSU w Bundestagu, Dobrindt, sformułował taki manifest deklarujący konieczność rewolucji kulturowej w Niemczech i odsunięcia elit, które doszły do władzy, to znaczy w tych środkach masowego przekazu, ale również we wszystkich instytucjach, po tych elit, które wyszły z tej rewolucji 1968 roku, które ich przekonania nie odpowiadają już, to jest jego teza, przekonaniom większości społeczeństwa niemieckiego. I on zdefiniował to jako duży problem, który istnieje i który prowadzi do takiego wyobcowania między mediami a, no powiedzmy, sferą publiczną, która nie jest w tych mediach, nie odnajduje swoich przekonań i swojej wizji świata, czy nawet reform w Niemczech, czy wizji kultury i tak dalej w tych mediach publicznych i wręcz je nawet odrzuca.
Czy zgodnie z tą tezą można powiedzieć, że media niemieckie w pewnym sensie stwarzają taki matrix, taką rzeczywistość alternatywną do tej rzeczywistej rzeczywistości niemieckiej?
No, to był między innymi zarzut w ostatnich latach wobec tych mediów, w ich reakcji na migrację, masową migrację i z tymi wszystkimi negatywnymi zjawiskami, które z tą migracją były związane. To, że te media jednak nie odzwierciedlały tych procesów, które tam zachodzą, jak również stosowały takie chwyty pedagogiczne wobec tego społeczeństwa, nie tematyzując tych problemów, które rzeczywiście poruszały większość społeczeństwa.
Pani dyrektor powiedziała tutaj o kulturowej rewolucji, która no, w Niemczech pojawiło się to hasło. Tymczasem film, tak właśnie zatytułowany, odnoszący się do Polski, który stawia, no taki film stawiający dosyć jasną, wyraźną tezę. Tam nawet nie ma wielu stanowisk, jest jedna wyraźna teza, to znaczy w Polsce mamy polaryzację, czyli z jednej strony, no mówiąc już tak wprost, nacjonalizm, faszyzm, tutaj marsze z 11 listopada, zwłaszcza jakby tam te fragmenty, gdzie pojawiały się różne bardziej radykalne narodowe organizacje, są cały takim leitmotivem tego filmu, ale to ma stanowić za całą większość, za ta łatka nacjonalizmu i faszyzmu przyklejana jest do rządu, do większości, która ten rząd wyłoniła. I z drugiej strony mamy grupę bardziej takich Europejczyków i tutaj właśnie ci celebryci, o których Krystyna wspomniała na początku, występują, którzy czują się przerażeni, którzy wręcz mówią, że no właściwie nie wiedzą, co tutaj robią, tak, że niedługo pewnie będą musieli emigrować. No i na koniec jakby taki kropkę nad i stawia wypowiedź Niemca, który, Martina Polaka, który mówi, że no pewna granica musi być postawiona, za tą granicą Europa musi powiedzieć dość, albo idziecie w tą stronę, albo w tą, czyli sugeruje, że albo jak tak dalej pójdzie, to Polska wypadnie z Europy. No jakby taka bardzo jasna teza. Ja tutaj mam pytanie do pana Piotra Tomczyka, jak pan odebrał ten film, jak pan widzi tą narrację, która tutaj została zaprezentowana?
No jakoś przyjąłem go zupełnie bez zaskoczenia większego, dlatego że ja w ogóle uważam, że jeśli chodzi o media, to pewnie nie tylko w Niemczech, także u nas, one mają taką ciągotę do budowy pewnego jednorodnego obrazu. Bez względu na to, w jakim kraju, to sytuacja jest bardzo podobna, że powiedzmy, życie jest bardzo bogate, natomiast gdyby człowiek czerpał wiedzę na jego temat jedynie z mediów, no to mógłby powiedzieć, że jakie to jest wszystko proste. I rzeczywiście ten duch taki pedagogiczny, on występuje w naszych mediach, ale szczególnie silnie wydaje mi się, że w mediach niemieckich. Ja pamiętam taki bardzo ciekawy filmik, już kilka lat temu zrobiony, na temat Angeli Merkel, która robi zakupy w markecie. Bardzo ciekawa historyjka. Angela Merkel kupuje proste produkty, chleb, mleko i po zrobieniu tych zakupów ustawia się w kolejce. Ustawia się w kolejce, oczywiście klienci sklepu orientują się, że jest to pani kanclerz, w związku z czym proponują jej, ażeby przesunęła się do przodu, nie marnowała swojego cennego czasu, na co pani kanclerz odpowiada, że jest obywatelem, podobnie jak wszyscy inni w kolejce, i ona zamierza cierpliwie wyczekać na swoją kolej, więc nie zamierza wcale się przesuwać do przodu. I ta bohaterska postawa pani kanclerz pewnie pozostałaby w utajeniu, nikt by się o tym nie dowiedział, gdyby nie to, że przypadkowo akurat był tam reporter telewizji niemieckiej, który
przechodzili z tragarami.
Tak, gdzieś tam właśnie przechodzili sobie i udało im się właśnie ten materiał nakręcić. To jest według mnie pewien symbol. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. W mediach niemieckich, bez względu na to, jak są postrzegane, czy jako lewicowe, centrowe, prawicowe, prawicowych prawie właściwie tam nie ma, to jednak obraz jest bardzo podobny, a szczególnie obraz Polski.
Ten film, o którym tutaj mówimy, bo tu chciałem zapytać panią dyrektor, ten film, o którym mówimy, reżyserował Polak, to znaczy Polak, który wyemigrował do Niemiec, Andrzej Klamt, który współpracuje z telewizją CDF, z innymi telewizjami niemieckimi. Ja znalazłem też taką informację, że on nakręcił taki interwencyjny, historyczny film po wyemitowaniu przez telewizję CDF serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie, który przedstawiał w bardzo taki jednoznaczny, ale no, można powiedzieć, ahistoryczny też sposób Armię Krajową jako antysemitów zajadłych. Więc telewizja CDF się trochę zorientowała i postanowiła wyprodukować taki historyczny materiał. Zlecono to właśnie Andrzejowi Klamtowi. Jakie to ma znaczenie, że to właśnie Polak przygotowuje taki film? Jak to jest odbierane przez publiczność niemiecką?
Znaczy, mi się wydaje, że to, że reżyserem jest Polak, na pewno w oczach widzów niemieckich uwiarygodnia bardziej te treści, które ten film przekazuje. Znaczy, z mojej strony ja na przykład nie mam zarzutów, jeśli chodzi o ten film, że to zrobił na przykład Polak i że tam te osoby, które państwo wyliczali, wypowiadały się w ten sposób. Natomiast to, co temu filmowi należy zarzucić, to, że nie było żadnej kontrnarracji. To znaczy, że ten film jest zrobiony jednoznacznie pod z góry określoną tezę i przekazy, wszelkie informacje służą do tego, żeby tą tezę potwierdzić.
Także... Tutaj właśnie wydaje mi się, że jednak to, znaczy tak myślę sobie, że ten, że fakt, że osoba znająca polskie realia robiła ten film, no jednak jest jakoś znaczący. Dlaczego? Dlatego, że tam są bardzo proste przekłamania. Na przykład Marsz Niepodległości, z którym partia rządząca akurat nie miała nic wspólnego. Zresztą tego dnia nawet odbywały się uroczystości w Krakowie. No widać było wyraźnie, że i prezydent, i osoby z PiS-u jakby dystansowały się do tego Marszu Niepodległości. Tam jest to jasno przedstawione, sklejone. To znaczy, że to jest rzeczywiście rządowa inicjatywa. Więc o to mi chodzi, że takie proste które osoba, która zna realia polskie, może od razu jakby wyjaśnić, no tutaj jednak zostały bez wyjaśnienia.
No właśnie, bo sam film robi wrażenie takiej solidnej, rzemieślniczej roboty. Z tym, że ten produkt, ta robota niemieckiego dziennikarstwa, ona od razu była przeznaczona dla klienta niemieckiego. Czyli nie było założeniem to, żeby przedstawić te wypowiedzi Polaków w Polsce i do czegoś ich przekonać. Nie.
Właśnie, bo nie było też żadnej wypowiedzi. Można było zapytać osoby, które biorą udział w tym Marszu Niepodległości, co one sądzą.
Tak.
To jest najprostsza
rzecz. Ale to było niepotrzebne.
To może ja zacytuję, no nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale klasyka. Adolf Hitler, czego oczekiwał od swoich specjalistów od propagandy? On pisze o tym w Mein Kampf. Pisze Adolf Hitler. Cała sztuka polega na tym, aby uczynić to w taki sposób, że powstanie ogólne przeświadczenie o rzeczywistości danego faktu lub danego zdarzenia, danej potrzeby, o słuszności wypowiedzi. Sama propaganda nie ma na celu naukowego wyjaśnienia danych faktów. Czy tutaj możemy powiedzieć, że to jest film, który doskonale te definicje Hitlera z Mein Kampf
aż
spełnia?
Powiało grozą. Strach to potwierdzić, ale rzeczywiście tak by to wyglądało. Ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że te takie wypowiedzi, nazwijmy to historyczne, wygłaszane są przez gości z Polski. Natomiast zwróćmy uwagę na postawę lektora. Lektor w tym filmie jest wyciszony, spokojny, może nawet lekko przestraszony tą całą sytuacją i komentuje w sposób nienachalny. On jest gdzieś tam z boku. Widać, że...
Sprawia wrażenie obiektywnego, rzeczowego, po prostu niezaangażowanego w temat, tak?
I całość wtedy musi wydawać jeszcze bardziej wiarygodna, no bo przecież widz mówi, no zaraz. Przyjechali goście z Polski, opowiadają, jak tam jest, a nasz lektor nie feruje żadnych wyroków. On ich po prostu wysłuchał, jedynie komentuje to, co oni powiedzieli, więc to nie jest nasze zdanie, to jest rzeczywistość.
Ja może jeszcze coś może dodam, dlatego że dla mnie ten film jednak był dużym zaskoczeniem i może nawet nie tyle ten jeden film, ale to, że teraz w ostatnim okresie pojawiła się cała gama, czy kilka tego typu filmów, które są jednoznacznie nastawione negatywnie do tego, co się obecnie dzieje w Polsce i jednoznacznie zajmują pozycję po stronie opozycji. Dlaczego tym dziwne, bo jako Instytut Zachodni my teraz analizujemy i to nowe otwarcie między Niemcami a Polską w sferze politycznej, prawda? Teraz była wizyta pana ministra Czaputowicza. Również przygotowywane są inne wizyty, czyli w tej sferze politycznej następuje takie, powiedzmy, odprężenie i jest taka
Widać, że te relacje zaczynają jakby nabierać takich pozytywnych
konotacji. W telewizji publicznej, bo to, żeby jeszcze była telewizja prywatna, ale to jest telewizji publicznej, jak również i w radiu publicznym w Deutschlandfunk, pojawia się cała cały rząd programów, które mają właśnie takie jednoznaczne, negatywne przesłanie, które wręcz, no powiedzmy, demonizują tą obecnie rządzącą ekipę. I to ma na pewno z takim skutkiem, że w oczach widza niemieckiego, czy publiczności niemieckiej, zresztą to jest pewnie też będzie w ogóle w kontekście europejskim wyświetlane.
W trzech telewizjach, bo to jest telewizja niemiecka,
austriacka i szwajcarska.
Ten film z Różą Thun był to francusko-niemiecka kooperacja, tak. Także to jest przekaz ogólnoeuropejski. Niejako no, dyskredytuje to w oczach tych widzów wszelkie kontakty z tą rządzącą ekipą, skoro ona jest aż tak negatywna.
To warto zaznaczyć, że w tym filmie nie padają żadne wyjaśnienia, bo tutaj mówimy o krytyce takiej bardzo jednoznacznej i dość prostej partii rządzącej obecnie, że tam nie pada wyjaśnienie, co ta partia robi źle. Tak jakby i krytyka merytoryczna. Tam czegoś takiego nie ma. Mogłoby przecież być. Ale chciałem zapytać też o jeszcze jedną rzecz. Ważną rolę w tym filmie odgrywa tragedia smoleńska. Tam jest to pokazane jako taka oś, jądro polityki kulturalnej, historycznej nowego rządu. Czy jaka jest świadomość w ogóle tego, co zdarzyo się w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku i różnych też następstw tego wydarzenia w Niemczech, pani dyrektor?
Znaczy, to jest też trudne pytanie. Z pewnością należy przede wszystkim uznać, że był jeden z dziennikarzy niemieckich, teraz nazwisko Roth, tak? Który napisał właśnie bardzo taką no, ważną książkę na temat Smoleńska i ten temat na pewno i istnieje również, bo ta książka miała dosyć wysokie nakłady i była czytana. Nie było jakiejś recenzji na ten temat, ale niemniej ta książka tam zaistniała.
Czyli na pewno wśród elit, wśród osób interesujących się sytuacją międzynarodową, tak. ta wiedza jest, że
o tych okolicznościach,
że nie jest to do końca wyjaśnione, tak, jakby o tych kwestiach.
Tak, że to jest nie do końca wyjaśnione. Tak samo można powiedzieć, że no jest taka dwoistość przekazu. Z jednej strony okazują się artykuły w prasie niemieckiej, które pokazują właśnie takie te niewyjaśnione aspekty tej sprawy. Ale z drugiej strony właśnie jest to przedstawiane również jako no, sprowadzanie Smoleńska jako do instrumentu politycznej walki właśnie tej rządzącej ekipy. Czyli właśnie to nie jest takie jednoznaczne. Jeżeli się pojawiają nowe fakty, to one są relacjonowane. Natomiast jeśli chodzi o interpretację, to raczej funkcjonuje to jako jedynie jako taki instrument walki politycznej.
Wydaje się, że ten wątek smoleński w tym filmie ma też pewne, też inne znaczenie. Mianowicie on prowadzi do kwestii reparacji. Dlatego, że w reportażu Rafał Betlejewski mówi, że podsycanie niepewności czy podejrzliwości w związku z katastrofą smoleńską wyniosło to wszystko do Kaczyńskiego do władzy. Według niego teza, że Polacy to naród ofiar, jest ksenofobiczna i rasistowska. I to, że nie było zadośćuczynienia za zbrodnie na narodzie polskim, stało się dominującą retoryką PiSu, a następnie dominującą retoryką w całym kraju, zaznacza artysta i ten lektor, o którym pan wspomniał, pan Piotr Tomczyk, który jest taki obiektywny, taki wyciszony. Tutaj w tym momencie właśnie dodaje, że chodzi oczywiście o zadośćuczynienie ze strony Niemców w postaci reparacji wojennych, dlatego polskie prawicowe media krytycznie, a nawet złośliwie piszą o Niemczech.
Tak, i to jest w ogóle ten punkt, w którym możemy sobie przejść do krytyki tej dobrej roboty propagandystów, bo jak się okazuje, ta dobra robota też ma słabe punkty. I według mnie to, co mogło być zaletą propagandową takiego filmu, czyli ten prosty przekaz, prostota przekazu, stało się w końcu jednak wadą. Ten obraz jest po prostu maksymalnie uproszczony. I z tego powodu, tak można powiedzieć, że no jeżeli rzeczywiście niewyrobiony telewidz niemiecki potrzebuje właśnie czegoś takiego, to mu to właśnie dostarczamy. Z tym, że jest tutaj no zupełna przesada. Także myślę, że to jest podstawowy...
Czyli zbyt tak,
łopatologicznie,
tak wzbudzające podejrzenia.
Aż prosiło się w tym materiale, żeby spróbować, choć dla symbolu, wziąć głos kogokolwiek, kto miałby lekko tylko polemiczne stanowisko. Zabrakło tego. A jeszcze jest jedna rzecz, która też wskazuje na pewien taki infantylizm tych materiałów w obydwu filmach. Bo wcześniej o pani Róży Thun też takie elementy się ciekawe pojawiały. Te same schematy, jak się okazuje, się pojawiały w filmie o pani Róży Thun. Pojawia się takie sformułowanie, że oczywiście praworządność w Polsce upada, źle się dzieje, ale jest jedna kobieta, która walczy o to, żeby uratować kraj. W tym filmie pojawia się też, że Kościół z partią władzy wspólnie rządzi, jest współpraca pełna, ale jest jeden ksiądz, który zgodził się z nami porozmawiać. Czyli można powiedzieć, że nawet schematy są powtarzane. No, rzecz niewytłumaczalna, chyba że wytłumaczymy sobie w ten sposób. Przesyłamy to, ten komunikat dla człowieka, który sam nie jest zdolny do analizy i połknie wszystko, co mu podamy na tacy.
Ja myślę, że to jest najwyższy czas, żeby na chwileczkę odetchnąć, posłuchać muzyki i wrócimy do rozmowy jakże gorącej po przerwie muzycznej.
Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę. O podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha. Piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeszywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest, ta piosenka jest, ta piosenka jest, ta piosenka. Ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje mi w usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo nic, tylko ty, dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie ja nic. Dziś piszę dla mamony.
Arsenał Kultury.
I przypomnę, że w pierwszej części programu rozmawialiśmy o rewolucji kulturowej po polsku. To jest tytuł filmu, który pojawił się w niemieckiej telewizji, w której, uwaga, polscy artyści szkalują Polskę. Rozmawialiśmy o wielu wątkach, które ten film porusza i do których się odwołuje, ale mi też przyszło coś takiego do głowy, czy to też przypadkiem nie jest zwrócenie się do tej protestanckiej części niemieckiego społeczeństwa, która w tym katolickim narodzie polskim może na tym polu widzieć jakiegoś wroga swojego. Ja tylko przypomnę, że za czasów Adolf Hitler został wybrany przez większość protestancką w Niemczech, nie katolicką. Często pisma Marcina Lutra w latach panowania Adolfa Hitlera były często drukowane i je się cytowało.
Chyba nieprzypadkowo. Mówiliśmy tutaj o tej prostocie przekazu i no, według mnie jest to rzeczywiście tak, że dla społeczeństwa takiego protestanckiego, które no, z historii wie o tym przeciwstawieniu Kościoła katolickiego i Lutra, łatwiej jest zaakceptować wroga, który jest katolikiem i łatwiej jest przypisywać mu no, wszystkie złe intencje. Wiele lat wojen religijnych też jakąś rolę tam odgrywa. I ten obraz uproszczony, który się pojawia właśnie w tych filmach, on jest widoczny choćby w tym, że mówi się o Polsce nacjonalno-klerykalnej, katolickiej i fałszuje się pewne sformułowania, nazywa się na przykład tą narodowo-socjalistyczną partię, która rządziła przecież w Niemczech, partią prawicową albo skrajnie prawicową. No jest to absolutny bezsens, bo można sobie oczywiście mówić, że no jest to socjalista, ale Adolf Hitler socjalista, ale prawicowy. No to jeżeli socjalista, no to pytanie jest, czy to może być człowiek o poglądach prawicowych. Wiadomo, że nie. Podobnie jest właśnie z katolicyzmem. No, jeżeli ktoś jest socjalistą, to trudno mu przypisywać nadmierne przywiązanie do wiary katolickiej. To wszystko występuje. Tam jest ciekawa rzecz właśnie. W jaki sposób udaje się to połączyć? Według mnie działają tutaj pewne symbole. Jest coś, co jest uważane w przestrzeni publicznej w Niemczech i nie tylko, za coś negatywnego. I wtedy się o tym mówi i w ten sposób się to przedstawia, nie zważając na rzeczywistość.
Jakie to są symbole w tym filmie na przykład?
Ten język, kiedy używamy sformułowania naziści, polscy naziści, a nie mówimy o tym, że chodzi o żadnych nazistów, tylko o narodowych socjalistów, no to już jest wielkie przekłamanie, prawda? Rola Kościoła katolickiego w naszym kraju też jest demonizowana, no, z sugestią wręcz taką, że to właśnie ta wiara katolicka prowadzi ludzi czy to do rasizmu, czy to do antysemityzmu i no, pokazanie choćby ojca Tadeusza Rydzyka też jako takiego ojca duchowego polskiego rasizmu, no, Wiele mówi.
Postać zdecydowanie negatywna, która wspiera właśnie te wszystkie negatywne, złe tendencje zdaniem twórców tego filmu, które w współczesnej Polsce się pojawiają.
No właśnie, i co jest ciekawe. Z kolei jeśli chodzi o ostatnie miesiące, no to takim wydarzeniem sztandarowym, toruńskim, było właśnie spotkanie ojca Tadeusza z reprezentantami środowisk żydowskich i debata na temat Polaków, roli Polaków w ratowaniu ofiar narodowego socjalizmu w Polsce.
Czy stawiałby pan tezę, że jakby to jest takie pominięte przekłamywanie, przekrywanie jakby tych wiadomości, które jednak pokazują, że no Polacy byli i ofiarami, nie dość, że byli ofiarami, to też tak jakby ratowali, wielu
ewidentnie
z nich ratowało Żydów i o tym pamiętają i też katolicy tak, i też właśnie
oczywiście
środowisko
toruńskie. Ta prawda, ona nie pasuje do obrazu medialnego. A jeżeli nie pasuje do obrazu medialnego, no to mniejsza o prawdę, przedstawiamy swoją rzeczywistość, fakty medialne przedstawiamy jako fakty. I to jest to rozwiązanie.
To zapytajmy o rzeczywistość doktor Instytutu Zachodniego Justyny Schulz. Czy postać w ogóle ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka jest w Niemczech znana? Czy to nam się tylko tak wydaje, że go tutaj film jakoś demonizuje?
Ja mogłabym powiedzieć tak, jeśli chodzi o ojca Rydzyka, to nie wiem, czy to nazwisko jest od razu kojarzone, ale na pewno Radio Maryja funkcjonuje w przestrzeni publicznej jako taki symbol katolicyzmu, takiego powiedzmy wstecznego, nie nowoczesnego katolicyzmu, takiego konserwatywnego katolicyzmu. I no właśnie, to jest poniekąd poniekąd odwołując...
Czyli w języku europejskim opresyjnego, tak?
Tak.
Zamkniętego
opresyjnego katolicyzmu i to w tej, z takimi, to są takie skojarzenia, jeżeli w mediach publicznych pada właśnie to nazwa Radio Maryja. I no to jest, ja myślę, że generalnie można powiedzieć, że Polska i Niemcy, czy Polacy, my mamy o tyle trudno, jeśli chodzi o takie porozumienie między Niemcami a Polakami, porównując to między Niemcami a Francuzami, z takich właśnie trzech, ja bym powiedziała, z takich trzech względów. Ten pierwszy okres był obciążony bardzo w tymi wszystkimi roszczeniami wypędzonych. I oni jednak dominowali te stosunki polsko-niemieckie. To te ich przeżycia niejako były takie, ja bym powiedziała, że tak do lat 60., 70., to oni wpływali bardzo na te relacje polsko-niemieckie.
Ale to oni, czy to polityka Eriki Steinbach wtedy?
Nie, Erika Steinbach była później. Ja mówię tak generalnie, że było bardzo trudno prowadzić ten dialog polsko-niemiecki. Później powiedziałabym, że od lat 70. właśnie, kiedy doszła ta nowa generacja po tej rewolucji 68 roku, to taką barierą dla rozwinięcia lepszych stosunków polsko-niemieckich, lepszego zrozumienia, to jest właśnie stosunek do religijności tych osób. Dla nich właśnie religijność wiąże się z jakąś opresywnością. Oni, i właśnie to też był ten problem...
Czy to oznacza, że to oni nie są tolerancyjni wobec Polaków?
No więc właśnie, znaczy oni, na przykład to był ten problem z uznaniem Solidarności, prawda? I tej religijnej
wymiaru, który był bardzo silny.
Religijnego wymiaru Solidarności i nawet tego zrozumienia, że ta religijność tworzyła taką sferę wolności w Polsce. Dla nich to jest po prostu nie do zaakceptowania. I mimo, że to było doświadczenie również Niemiec Wschodnich, to nie weszło jednak do tego kanonu kultury ogólnoniemieckiej. I to jest może trzeci jeszcze punkt, dlaczego nam jest trudno się zrozumieć. Dlatego, że Niemcy, nawet w Niemczech Wschodnich mówi się o pewnej kolonizacji kulturalnej, która tam zaszła po zjednoczeniu. To znaczy te elity, które decydują właśnie w prasie, w telewizji, w radiu i tak dalej, to są wszystko importowane z Zachodu. Także te doświadczenia Niemiec Wschodnich, z którymi byśmy mieli nawet pewną bliskość i moglibyśmy się porozumieć, właśnie oni nie są reprezentowani w tych mediach. I mi się wydaje, że stąd wynikają ta pewna obcość i brak porozumienia w wielu sferach.
Czyli ten film nie przyczynia się do porozumienia. On jakby utrwala te stereotypy i prezentuje, przedstawia je Niemcom, stawiając taką barierę pomiędzy porozumieniem. Krytykuje się w tym filmie też coś takiego jak politykę historyczną. To jest na początku powiedziane, że nowa władza próbuje zapanować nad kulturą i nad historią, ale przecież w Niemczech też taka polityka historyczna jest prowadzona. Tutaj ja chciałem przypomnieć z 1984 roku wypowiedź, czy taki projekt Helmuta Kohla pod tytułem Przełom duchowo-moralny, który był skierowany przeciwko negatywnemu nacjonalizmowi i utracie tożsamości Niemiec, które jakby cały czas wspominały właśnie ten nacjonalizm II wojny światowej, zbrodnie. Doszło też do kroków takich budowania instytucji. No, powołano Haus der Geschichte w Bonn, który miał za zadanie i ma nadal tę historię popularyzować. Dlaczego? Skoro w Niemczech historia jest ważna, funkcjonują instytucje takie jak Dom Historii w Bonn, czy Muzeum Historii Niemiec w Berlinie, w Polsce, przypomnę, istnieje Muzeum Historii Polski, ale bez siedziby. Od prawie 10 lat tej siedziby nie może się doczekać, nie ma jeszcze budynku. A tymczasem różne ruchy, które jednak mają Polakom przypominać o historii i te partie polityczne, które zwracają uwagę na wagę historii, no są jakby deprecjonowane przez Niemców. Dlaczego tak się dzieje? Taka schizofrenia? To pytanie do pani doktor.
Ja powiedziałabym, znaczy ja nie zgadzam się z tym stanowiskiem, że są okresy, kiedy mamy politykę historyczną i są okresy, kiedy nie mamy. Zawsze jest jakaś polityka historyczna. Nawet właśnie nie uprawiając intensywnie polityki historycznej, uprawiamy politykę historyczną.
Tak, ale mnie chodzi o politykę historyczną, która jest prowadzona przez rząd, że to zadanie jest przejęte.
No więc właśnie. I mi się wydaje, że właśnie to w zależności od tego, jaka rządzi ekipa, wtedy kładzie się inny nacisk na inne tematy. I wybory również służą do tego, że ludzie wybierają, większość wybiera tą ekipę, która później kładzie jakiś większy nacisk na dane aspekty historyczne, prawda? I no ja dlatego też nie rozumiem tych zarzutów, że na przykład dobiera się jakieś tematy, projekty i tak dalej, które odpowiadają zapotrzebowaniom danej społeczności. To, że wtedy te projekty, które kiedyś dominowały, mają teraz mniejsze subwencjonowanie, czy to jest naturalny, to jest powiedzmy taki w demokratycznym państwie, to w ten sposób to są te mechanizmy, którymi operujemy w państwie.
To warto przypomnieć też, że jeżeli na przykład chodzi o kinematografię niemiecką, to w ciągu ostatniej dekady w Niemczech widoczne jest odchodzenie od tematów, czy nie pojawiają się filmy, które by mówiły o zbrodniach niemieckich, czy właśnie jakby o II wojnie światowej, ale z perspektywy ofiar, bardziej Niemcy są w tych filmach prezentowani jako ofiary. To są filmy też finansowane z publicznych środków, więc jakby Niemcy, można powiedzieć, tą politykę historyczną też odgórnie uprawiają. Natomiast tutaj, jeżeli pojawia się wprost taki postulat przez rząd polski sformułowany, że należy prowadzić tą politykę historyczną, jest krytykowany przez media publiczne, tak? które na przykładzie tego filmu.
Ja bym na przykład powiedziała, że tak, czyli my możemy obserwować, że teraz jest jakiś taki konsensus w Niemczech, żeby bardziej uwypuklać swoją rolę jako ofiara. Mhm. Ale również wtedy, jeżeli byłby konsensus, żeby pokazywać swoją rolę zbrodniczą, to też by była pewna polityka historyczna, bo to po prostu te gremia, które decydują o tych środkach, niejako zgadzają się co do pewnych projektów, które chcemy wspierać, tak. I te, które chcemy wyciszać.
Wrażenie jest też takie, że ta polityka historyczna w Niemczech, ona jest zdecydowanie bardziej uporządkowana niż u nas. Skanalizowana, tak można by to było
powiedzieć. Czy warto się inspirować też tym?
Tak. Dodatkowo, jeśli chodzi o naszą politykę historyczną, jest takie pytanie, które zadają z reguły dziennikarze liberalni. Dlaczego my nie możemy żyć w takiej zgodzie, jeśli chodzi o politykę historyczną, jak Francuzi z Niemcami? No tutaj jest zasadnicza rzecz, że jednak w tej ostatniej wojnie ten rachunek krzywd był jednak u nas znacznie wyższy. I my nie jesteśmy w stanie w ten sposób się dogadywać jak Francuzi z Niemcami właśnie z tego właśnie powodu.
I niezrekompensowany.
Niezrekompensowany, co strona niemiecka stara się przykryć różnymi przekazami tej właśnie natury.
Ale przypomnijmy, bo skoro tutaj mówiliśmy o kościele katolickim, no jakby ten list biskupów z 66 roku, który wychodził do Niemiec, mimo tej różnicy i właśnie tych zaszłości.
Tym, że druga strona potraktowała to jako pewien atut, że tutaj miękną nasi polscy przyjaciele zza Odry, więc my to wykorzystamy i pójdziemy dalej.
Ale
zrobili nam troszeczkę miejsca.
Kościół katolicki jest otwarty, że trudno go pokazywać jako coś zamkniętego.
Także w sposób naturalny powinno to wywołać entuzjazm, proszę bardzo, w jaki sposób Polacy przebaczyli nam mimo milionów ofiar te nasze działania. Natomiast polityka niemiecka raczej nie dąży tutaj do ustalenia prawdy, jeśli chodzi o historię. Były nawet takie pomysły stworzenia wspólnego podręcznika polsko-niemieckiego na temat II wojny światowej. To spełzło na niczym, bo okazało się szybko, że ta wizja niemiecka, jeśli chodzi o podręcznik do historii...
Zdaje się, że również były różne daty rozpoczęcia nawet wojny światowej.
Tak, tam wszystko było po prostu inaczej niż z tego, co w tej chwili wiemy. I ta wizja niemiecka, ona była właściwie najbliższa takiemu filmowi na temat II wojny światowej, którego bohaterem głównym był Franciszek Dolas. Jak rozpętałem II wojnę światową i tam właśnie okazało się, że to rzeczywiście Polacy byli agresorami. Polacy przynajmniej rozpoczęli tą wojnę. Oni może nie chcieli aż tak sformułować tych wniosków dotyczących tych relacji polsko-niemieckich, ale chcieli być blisko rozłożenia tych win wojennych po połowie.
Jeszcze jeden wątek, który pojawia się w tym filmie, o którym już tutaj wspomnieliśmy na początku, ale myślę, że warto go podkreślić. Ten film właściwie omija sprawę przyjmowania imigrantów, uchodźców. Wiadomo, że Polacy przeciwstawiają się otwarciu wobec imigrantów, aczkolwiek pomagają w różny sposób i uchodźcom, i ofiarom wojny w Syrii. Ten temat jest jakby wyciszony, takie mam wrażenie w tym filmie. Tutaj pani doktor powiedziała na początku, że w Niemczech jakby taki narasta opór przeciwko tym elitom, właśnie jakby na gruncie decyzji dotyczących otwarcia granic. Czy można powiedzieć, że czy taka teza, że to trochę takie świadome jest wyciszanie tego wątku, no bo tutaj moglibyśmy dotknąć tematu, który też w Niemczech jest takim tematem zapalnym. Czy taką tezę można by postawić?
Znaczy można by postawić taką tezę, że jeżeli poruszano by ten wątek migracji i sprzeciwu Polski wobec narzucania tych kwot i tego odgórnego przydzielania migrantów, to może nawet ten film tym wzbudziłby sympatię odbiorców niemieckich wobec poczynań obecnej ekipy. W związku z tym, że ten film jest jednoznacznie negatywnie ukierunkowany, więc może ja nie wiem, dlaczego nie poruszono tego wątku.
Znaczy ten temat tam się pojawia, żeby być już takim precyzyjnym, tak, ten wątek się bardzo w krótkim momencie pojawia, ale ma się wrażenie, że on jest jakby tak niepodkreślany. Nawet pojawia się transparent, który Rafał Betlejewski wywiesił ponad ulicą w Warszawie. Witamy uchodźców. I on nie zostaje przetłumaczony, jego treść. Ja wiem, że w niemieckich filmach to jest bardzo rygorystycznie przestrzegane, jak się jakieś napisy pojawiają ważne, no to jest zawsze tłumaczenie, napis, a tutaj nic takiego się nie pojawiło, dlatego też mówię, że to ewidentnie jest ten temat przemilczany w tym filmie.
Najwidoczniej chodziło o to, żeby prostota przekazu nie ucierpiała.
Proszę Państwa, myślę, że już dosyć sobie powiedzieliśmy na temat filmu. Zapraszam wszystkich do obejrzenia i wyrobienia sobie własnego zdania i myślę, że to, co Państwo zauważą w filmie, obejrzą w filmie, a to, co widzą Państwo na co dzień w swoim życiu, przez okna swoich domów, w swoich miejscach pracy, to jak Państwo widzą Polskę, zobaczą
prawda
Państwo...
Prawda ekranu i prawda czasu, w
prawda ekranu, prawda w czasu. Dziękujemy bardzo. Naszymi gośćmi dzisiaj byli dr Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego.
Dziękuję bardzo.
Pan Piotr Tomczyk, dziennikarz naszego dziennika.
Dziękuję, dobranoc.
Program realizował Łukasz Kurzawski. Dobranoc, Krystyna Różańska-Gorgolewska.
I Piotr Bernatowicz. Dobranoc.